Sponsorem audycji są kopalnie odkrywkowe surowców drogowych w Niemodlinie, producent kruszyw budowlanych.
Od starożytności do wieczności. Audycja historyczna w Radiu Doksa.
Czwartkowe popołudnie, jak co tydzień, zapraszam Państwa do wysłuchania audycji historycznej. W tym odcinku kontynuujemy rozpoczęty tydzień temu wątek polowań na czarownice. Gościem w studiu Radia Doksa jest dr Mariusz Sawicki z Instytutu Historii Uniwersytetu Opolskiego. Mówiąc o polowaniach na czarownice, czy nawet po lekturze Młota na czarownice, no jako o czarownicy myślimy o kobiecie. A co w przypadku mężczyzn? Czy mężczyźni również byli posądzani o czary?
Byli. To znaczy, to zależy od regionu Europy ówczesnej. Ponieważ Europa Zachodnia, Europa Środkowa, tutaj myślimy o dawnej Polsce, rzeczywiście tu w granicach 90% to były jednak kobiety oskarżone o czary. I mężczyźni także się zdarzali, ale mężczyźni najczęściej byli wymieniani jako wspólnicy czarownic. Daną czarownicę sądzono. Najczęściej sędzia pytał o różne rzeczy, jak czarowała i tak dalej, i tak dalej. Jakich przedmiotów używała do czarów, komu krzywdę wyrządziła, czy diabeł przychodził, czy nie przychodził. No i potem zawsze pytano taką rzekomą czarownicę, jeśli ewentualnie sędzia uznał to za stosowne, czy miała jakichś wspólników. I proszono ją, żeby owych wspólników wymieniała. I tutaj mogą zdarzać się rzeczywiście mężczyźni. Kobiety były pozbawione praw sądowych, praw politycznych, jakichkolwiek. I też stąd właśnie wybierano, najczęściej społeczeństwo tą frustrację wyładowało na kobietach biednych z niższych, najniższych warstw społecznych, czy to z miast, czy to wsi. Im dalej na wschód i na północ, to tym więcej mężczyzn jest w procesach o czary. Z takiego powodu, że mężczyźni, że to, tam była bardziej tradycja tej męskiej magii, tej takiej bardziej szamańskiej troszeczkę, czyli ta Prybałtyka, którą dzisiejsza tereny Finlandii, Estonii, tam było więcej mężczyzn. Na Litwie nawet, która przecież była państwem federacyjnym razem z Koroną Polską, tworząc Rzeczpospolitą Obojga Narodów, występują mężczyźni jako czarownicy. Jest ich dosyć sporo nawet, bo tam mężczyźni byli marszałkami na tak zwanych sabatach, to mężczyźni pilnowali, żeby czarownice w odpowiednim chwili się tam zjawiały, jeśli nie, to karali je za to. I tutaj trzeba było tego nadzoru mężczyzny. Ale proszę pamiętać, że w przypadku tego postrzegania tych sabatów, czy w ogóle tych takich spotkań czarownic, to też i w ogóle hierarchizowania czarownic, hierarchizowania świata czarownic, to była percepcja świata takiego normalnego. Bogate czarownice jeździły karocami, wozami na sabaty, biedniejsze innymi środkami, latały na krześle na przykład. Miotła z reguły była gdzieś tam na samym końcu. Te najbiedniejsze chodziły na piechotę, a te w ogóle, które nic nie miały, no to te trochę bogatsze zabierały je ze sobą, tam przywiązując je postronkami do nogi, nacierając się maścią i wtedy unosząc się w powietrzu. Więc ten świat był mocno schierarchizowany. I skoro ta męska rola była zaznaczona bardzo mocno w świecie ówczesnym, w życiu społecznym, to też musiała być w pewnym sensie mocno zaznaczona i w tym świecie czarownic. Bo go przeszczepiano. Pewne wzorce z jednego świata do tego, nazwijmy mocno wirtualnego, przeszczepiano. Stąd im dalej na wschód, tym więcej mężczyzn. Im dalej na wschód, tym zmienia się też pozycja kobiety. Musimy pamiętać, że w naszym kraju pozycja kobiety była bardzo silna, jeśli chodzi o postrzeganie jako matkę, opiekunkę ogniska domowego. Nawet w przypadku szlachcianek, które miały zdecydowanie wyższą pozycję, to i tak przecież mężczyzna jechał na Sejm, na Sejmik, na wojnę, a on zajmował się wielką polityką. To kto się domem zajmował? No, żona się zajmowała domem. Ona opiekowała się dziećmi, ona opiekowała się gospodarstwem, mąż wracał i kochanie, jak tam nasze dzieci, jak tam to, jak tam. Tamto jest wielkiego wojownika, robił się zwykłym człowiekiem i stąd tutaj będzie też ten element tego bliskiego świata, tego takiego kobiecego. Tak, tu pozycja będzie rzeczywiście w Polsce silniejsza. Stąd też i mniej w Polsce takich procesów o czary, więc tutaj też one były. Nie można powiedzieć, że tego nie było. Natomiast było ich znacznie, znacznie mniej niż w Europie Zachodniej.
A jak to było w średniowieczu i później z alchemią i alchemikami? Bo alchemia, zdaje się, była uznaną nauką, więc dlaczego tępiono praktyki typu ziołolecznictwo czy wróżbiarstwo, a alchemii, która z magią też chyba miała troszkę wspólnego, jednak nie?
Ach, to znaczy, wie pan, tu alchemik to był też astronom, to był też ktoś, kto znał tajne nauki, więc tutaj troszeczkę inaczej tego podchodzono. Alchemicy byli wykorzystywani na przykład przez władze miast, do pewnych prac związanych choćby bodajże w Biadaczu, o ile nie w Biadaczu, przepraszam pana, w Bielsku była chyba taka sprawa kradzieży księgi radzieckiej, księgi sądowej. I tam władze miasta na początku XVII wieku zwróciły się pomoc do alchemika krakowskiego, chyba doktor Fontan się nazywał, czyli człowiek wykształcony, i do miejscowej wróżki. A więc władzom miasta było obojętne. Chcieli mieć efekt po prostu. Odnalezienie tej skradzionej księgi z dokumentami sądowymi. Miał pomóc astrolog, który miał wywróżyć z gwiazd, jak to w ogóle miało być. Zygmunt August na przykład. Podobno królowa Bona nasłała czarownicę na Barbarę Radziwiłłówne, żeby tam zrobić z nią porządek, w cudzysłowie oczywiście. A właśnie Zygmuntowi Augustowi astrolog wywróżył, czyli alchemik między innymi, wywróżył, że bo aresztowano tą kobietę, przewieziono do Brześcia i on wywróżył, że w Brześciu może być pożar. No więc król przeniósł tą kobietę do majątków Radziwiłłów. To był taki oficjalnie uznany królewski doradca do spraw innych, do spraw dziwnych, astrologicznych, można było wróżyć. Był objęty na pewno czy opieką miasta, czy też opieką króla. Także ta osoba funkcjonowała nieco inaczej w społeczeństwie. Zatem był to najczęściej mężczyzna.
Wspomniał pan jeszcze wcześniej o inkwizycji, a obraz inkwizycji mamy troszkę wypaczony, ale musielibyśmy powiedzieć kilka słów na temat roli Kościoła w procesach o czary. Jak to wyglądało? Czym właściwie była inkwizycja i czy faktycznie głównym jej zajęciem było wyłapywanie czarownic?
Nie, inkwizycja nie łapała czarownic, inkwizycja łapała heretyków.
No właśnie.
To są dwie różne rzeczy. To znaczy, to też wiąże się z tą ewolucją społeczeństwa, kiedy pojęcie czarownicy, czy też czarownika mieściło się w pojęciu heretyka, no to tak, wystarczy patrzeć choćby na podręcznik inkwizycji Bernarda Guy, jednego z większych inkwizytorów południa Francji, który nawet opracował zestaw pytań, które należało zadawać heretykom i też przy okazji czarownikom. W momencie, kiedy to pojęcie się jakby dzieli na dwie części, czyli mamy osobno heretyka ściganego przez Święte Oficjum, przez inkwizycję, i mamy osobno czarownika, który rzeczywiście powinien podlegać sądom kościelnym na początku, dopiero później sądom świeckim, ale jak mówię, to bardzo często ta reguła nie była przestrzegana, to są zupełnie jakby dwie różne rzeczy. Wspominaliśmy o Hiszpanii, więc po pierwsze inkwizycja traktowała Maleus Maleficarum, o którym wspominaliśmy wiele razy dzisiaj, jako dzieło bardzo wątpliwe i nakazywało inkwizytorom wielką ostrożność, jeśli chodzi o sprawę o czary. One były inaczej zupełnie traktowane. Był taki bardzo wielki proces w Logrono na północy Hiszpanii. Tam z Francji uciekali z północy, przy granicy z Francją doszło do takiego wielkiego polowania. Piotr de Lange, sędzia francuski, moim zdaniem do końca człowiek zrównoważony psychicznie. W ogóle chciał spalić 30 tysięcy ludzi, bo stwierdził, że wszyscy są opętani przez diabła. Musiał dojść do buntu, do interwencji wśród zwierzchników kościoła, żeby... O, i tu mamy odpowiedź na to pytanie. Zwierzchników kościoła, którzy w sposób racjonalny do tego podeszli i to się zaczęło. Ale mimo wszystko ludzie uciekali na północ Hiszpanii. No, przenosząc raz, że uciekając przed owym sędzią, a dwa, rzeczywiście czarownicami, bo w nie wierzono. No i ten strach przeniesiono, strach jest zaraźliwy. I w Logrono na północy Hiszpanii w 1609 roku doszło do takiego największego chyba w historii tego kraju procesu o czary, czy polowania w zasadzie. Ponad 2000 ludzi było oskarżonych o czary. I inkwizycja wysłała tam obserwatorów swoich, bo zaczynało mi się to bardzo nie podobać. Ci obserwatorzy przybyli, sami ulegli szaleństwu tego polowania na czarownicę. Więc Święte Oficjum wysłało takiego inkwizytora, nazywał się Salazar de Frias. Po pierwsze aresztowano sędziów świeckich za przekroczenie kompetencji. Proces oczywiście zatrzymano i Salazar de Frias był zaopatrzony w bardzo duże kompetencje. I on zaczął badać. Rozpytywał rodziny rzekomych czarownic, które podobno na sabat latały. No, ale rodziny mówiły, jaki sabat? To spała w domu, w łóżku, nigdzie nie wychodziła, nigdzie nie leciała. On to spisywał. Badał na przykład rzekome czarownice, które twierdziły, że miały stosunki seksualne z diabłem. Okazywało się, że wszystkie były dziewicami. I on to miał kompetencje, żeby to wszystko zbadać. I na końcu napisał raport, który liczy 5000 stron. I w tym raporcie ujął to wszystko, co widział. I od tego momentu rzeczywiście inkwizycja podchodziła bardzo ostrożnie do problemu czarów. Zresztą Salazar de Frias napisał na końcu, nie chciałbym spalić cytatu, ale nie byłoby czarowników i czarownic, gdyby się o tym nie zaczęło mówić. A więc to też pokazuje, tak, więc też pokazuje jak się zaczęło mówić, ludzie zaczęli opowiadać sobie, no to nagle wszyscy zaczęli gdzieś tam dookoła przez ramię spoglądać, czy przypadkiem gdzieś tych czarownic nie ma. Ale jeśli o to chodzi, to Hiszpania, która dla nas się jawi jako taki kraj, oczywiście pogrążony w tym chaosie inkwizycyjnym, pod tym względem była rzeczywiście bardzo racjonalna. Kościół do czarów podchodził bardzo sceptycznie, bardzo ostrożnie. W średniowieczu bardzo wiele razy starano się wstrzymać procesy o czary, uznając to za imaginację, uznając to za zbyt wybujałą wyobraźnię. Stąd właśnie na przykład bardzo wiele spraw sądowych, które przed sądami kościelnymi o czary, które trafiały, kończyły się racjonalnymi wyrokami. Pokuty, pielgrzymki, należało odbyć do najbliższego kościoła pielgrzymkę na kolanach. Dzisiaj to do katedry ode mnie z instytutu, to jakoś by się dało przejść, ale jakby pomyśleć, że to trzeba było kawałek drogi iść i to wcale takiej nie ubitej i tak dalej. No więc to już pewien problem stanowiło. Natomiast w momencie, kiedy ten element sądzenia o czary przejęła władza świecka, to już się zaczęło troszeczkę inaczej. Uważano to za najgorszą zbrodnię, jaką można było sobie wyobrazić, ponieważ była to zbrodnia przeciw władzy, przeciw porządkowi społecznemu, ówczesnemu, no i przeciw wierze, przeciw chrześcijaństwu, przeciw Bogu. To było zaprzeczenie istnienia Boga. Bo w momencie... Cóż takiego mogła zrobić czarownica? Bardzo ciekawa sprawa była w Bande La Roche na początku wieku XVII, niedaleko Strasburga. To zaczęła się od sprawy takiej zupełnie cywilnej, tam chodziło o niedozwolone kontakty, o cudzołóstwo. No ale pewna kobieta zeznała przed sądem, że przyszła do niej kochanka tego mężczyzny, który był sądzony, i powiedziała, że mąż ją bije, i wyrzekła się Boga, poprosiła diabła o pomoc i poprosiła diabła, żeby dom tego Hansa Dietricha, tak się nazywał ten mężczyzna, żeby jego dom spłonął. Pełniła trzy elementy najgorsze i od tego zaczął się proces, właśnie tam wielkie polowanie później od tego momentu się zaczęło czary. No ale ona wypełniła wszystkie elementy tego najgorszego grzechu, wyrzeczenia się Boga i przestępstwa przeciw władzy cywilnej.
A święte oficjum istnieje do dziś, z tym, że pod zmienioną nazwą kongregacja.
Oficjalnie do chyba 1860, któregoś roku nie pamiętam w tej chwili, ale tak, to wtedy zmieniono.
W tym momencie kongregacja nauki i doktryny wiary, której przewodniczącym był notabene kardynał Józef Ratzinger swego czasu.